Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Wita serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Jest ze mną misjonarz z Sieradza, pastor Mariusz Nachtman.
Witam, dobry wieczór.
Bardzo duże zaspy śniegu, jest grudzień 2022 roku. Ja stęskniłem się za tobą, a dziś na tapecie kładę następujący temat. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on ma o was staranie. To jest werset z listu, pierwszego listu Piotra, 5 rozdział i 7 dokładnie werset. Znasz ten werset?
Tak, znam go dosyć dobrze w swoim życiu.
No to przerobiłeś w takim razie go w swoim życiu, tak? To chcesz powiedzieć?
Nie, chcę powiedzieć, że przerabiam.
Okej, okay. Cały czas aktywnie przerabiasz.
Tego wersetu.
No to my się w takim razie będziemy wspólnie dzisiaj uczyć. Ja chciałem zapytać się ciebie, czy znasz chrześcijan, czyli poświęcone dzieci Boże. Znasz chrześcijan pogrążonych w depresji i lęku, niepokoju i zmartwieniu?
Tak, znam wielu ludzi wierzących. W moich kręgach takich ludzi się niekoniecznie nazywa chrześcijanami, tak, czy według twojej definicji, ale znam ludzi, którzy wierzą w Boga, wierzą w Jezusa, czytają Biblię, a mimo to żyją w depresji i w jakimś tam zniechęceniu i frustracji.
Dobrze, a zatem wyciągam taką książkę, Niebiańska Manna, w której jeden z tekstów mówi, że martwiący się chrześcijanin to coś w ogóle dziwnego. Tak nie powinno być.
No, z tym się zgodzę akurat, nie? Że martwiący się chrześcijanin, no to nie powinno tak być, nie? Co nie zmienia faktu, że tak jest, że ludzie martwią się o pewne rzeczy, frustrują, no ale Słowo Boże zachęca nas do tego, żeby właśnie tego nie robić, żeby swoją ufność składać na Jezusa.
Na swojej drodze spotykam chrześcijan, którzy wegetują. No dosłownie tak mówią. Dlaczego się tak dzieje, że mimo, że posiadają oni dobrego Ojca w niebie, nie? Czyli tutaj jest mowa o synostwie, tak? To ich życie jest tak kiepskie.
No, wiesz co, to, że ludzie coś mówią, to nie znaczy, że tym żyją. Jeśli ktoś mówi, że wegetuje, no to tak może oceniać swoje życie na takim poziomie. Pytanie, dlaczego wegetuje? Bo na pewno Bóg nie chce, żeby wegetował i nie jest Bożą wolą, żeby człowiek wegetował.
No ja mówię, żyj nie wegetuj. A słyszę odpowiedź, to się nie da.
Jezus w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 10 wersecie powiedział, że On przyszedł po to, aby Jego owce miały życie i miały je w pełni. Tak?
W obfitości.
Życie w pełni, Boże życie, tak? Tam jest użyte słowo zoe, czy zoe, zależy jak tam tłumaczą, jak to tłumaczą. To jest życie oznaczające pełnię Bożą. Więc to nie ma nic wspólnego z wegetacją. Więc jeśli ktoś mówi, jestem chrześcijaninem i wegetuję, no to należałoby się zastanowić nad tym, jakiego rodzaju jest chrześcijaninem i co robi ze swoim życiem.
Przypomina mi to pełzanie przy ziemi, kiedy można latać i muszę tobie szczerze powiedzieć, że często tak na siebie patrzę, jakbym nie wykorzystywał pełnego potencjału. Czemu ludzie czują się tak, jakby byli sierotami, no dosłownie sierotami takimi życiowymi?
No dobrze powiedziałeś, no ludzie często się czują sierotami, no bo chcą się czuć sierotami. To, że wiesz...
Nie, ja nie chcę, ci od razu odpowie taki człowiek. Ja chcę żyć, nie wegetować.
No to żyj, wiesz, no Sławku, no nie potrafię powiedzieć ci dlaczego, tak? Jeśli ktoś ma matkę i ojca, no to nie może być sierotą, już z definicji. Tak samo jak nie ma duchowych sierot, ponieważ nikt z nas nie może stracić swojego niebiańskiego ojca. Tak? Nasz Ojciec Niebiański, On nie umiera, On nie odchodzi, On nas nie opuszcza. Więc nikt nie może powiedzieć, Bóg mnie porzucił. Możemy powiedzieć, ja porzuciłem Boga. A więc na własne życzenie jestem duchową sierotą. Tak? Poza tym no, też to słowo sierota, to ono ma też takie znaczenie w sensie nieudacznika.
Tak, tak? Dokładnie to przez to rozumiem w tym nagraniu.
No i wiesz, i jeśli mówimy o takiej osobie, to pytanie, dlaczego ktoś jest nieudacznikiem? Bo nieudacznik to jest ktoś, kto nieumiejętnie postępuje w swoim życiu, tak? Opacznie robi pewne rzeczy. Robi w niewłaściwy sposób. Jeśli ktoś mówi, jestem duchową sierotą czy życiową sierotą, to on tylko mówi tak naprawdę o sobie, że robi pewne rzeczy w niewłaściwy sposób. A więc ja bym taką osobę, zachęcił do tego, żeby poczytała Boże Słowo, co Słowo Boże mówi do danej sytuacji, no i po prostu zaczął być posłuszny temu Słowu, a nie użalać się nad swoim życiem, nie, nie wiem, skomleć nad tym swoim życiem, nie wiem, poniżać się jakoś i po prostu no, próbować robić siebie właśnie taką życiową sierotkę i mówić, jak to mi źle. No bo nie ukrywajmy, dla wielu ludzi o wiele łatwiej jest użalać się nad sobą, niż wziąć się w garść, tak, i zacząć żyć w sposób taki właściwy, proaktywny. Nie? To jest właśnie problem.
Pamiętam, czytałem wczoraj wieczorem Sufickie Przypowieści, czy też opowieści. Była tam właśnie taki przykład człowieka, który był autorem poezji. To działo się wszystko w świecie arabskim bardzo, bardzo dawno temu. I on poszedł na pielgrzymkę i był niesamowicie uznojony i straszliwie, straszliwie bolały go stopy. No pamiętajmy, że były to czasy, nie wiem, 1300 rok może to był, 1100, trudno mi zgadywać, ponieważ się nie znam. No, w każdym razie klimatyzacji nie było, chodziło się piechotą. Jednym słowem te stopy potwornie go bolały i kiedy przyszedł taki zbolały do grobowca, do tego mauzoleum, w pewnym momencie zobaczył również uznojonego człowieka, człowieka, który nie miał stóp. No to jest taka przypowiastka, która w pewien sposób właśnie pokazuje tą ludzką tendencję do tego, że my się często użalamy, a z drugiej strony daje pewnego rodzaju pocieszenie, może chwilowe, ale pokazuje, że są ludzie w gorszej sytuacji, którzy radzą sobie często lepiej. I teraz tak, ja słyszę, że przez rok Bóg nie działa. Bóg jest obok i nie reaguje. Dosłownie, Bóg jest obok i nie reaguje. Na przykład, chciałbym bardzo mieć żonę, ale ciągle jestem sam. Bóg jest obok i nie reaguje. Chciałbym mieć pracę, ale ciągle nie udaje mi się jej załatwić. Bóg jest obok i nie reaguje. Jak to możliwe? No, przez rok Bóg nie reaguje w ogóle. No dziwne, bo u ciebie Bóg reaguje na przykład.
Wiesz co, no, prawda jest taka, że czasami Bóg stoi z boku, tak? Historie biblijne pokazują nam, że Bóg dopuszczał w historii narodu izraelskiego okresy, w których jakby pozostawiał ich samym sobie, aby zobaczyć, czy będą wiernie przestrzegać jego przykazań, czy nie. I to był pewnego rodzaju test, tak? Próba wiary. Ale generalnie jest tak, że Bóg prowadzi, nie? Że kiedy lud zwraca się do Niego, Bóg daje odpowiedź, posyła swoje słowo, posyła swoje wskazówki na różne sposoby. Już tam nie będę wnikał w proroków, takich tego typu rzeczy, ale Bóg posyła jakąś odpowiedź, tak? Ale też oczekuje od nas takiej proaktywnej postawy.
No właśnie.
Nie mam pracy, to mam dwie rzeczy do wyboru. Albo będę się modlił i klęczał i mówił, Boże, daj mi pracę, daj mi pracę, daj mi pracę.
I czekał na cud.
Powiem, tak, albo powiem, Boże, idę, poszukam pracy. Poprowadź mnie we właściwe miejsca do odpowiednich ludzi, tak? Ale jeśli, nie wiem, idę i mam kopać rowy i czuję się niegodny do tego i powiem, nie będę się hańbił taką pracą, tak? I będę czekał na posadę kierownika czy dyrektora jakiegoś działu, no to wiesz, no to też wszystko zależy, no jakie sobie człowiek ambicje stawia, nie? Jakie ma oczekiwania, jakie ma, no, tak, no najlepiej no, to są ambicje właśnie, nie? Bo znam wielu ludzi, którzy no, pracy przez x lat nie mogą znaleźć, bo postawili sobie takie oczekiwania, no, które no, nikt ich nie spełni. Nie? A mimo to, że mają jakąś potrzebę, no to nie zniżą się, bo hańbiące jest dla nich praca na innym, jakimś mniejszym, słabszym stanowisku. A nie myślą o tym, że być może właśnie to jest droga do tego, żeby pokazać się, aha, jestem wierny w małym, Bóg będzie mógł mi powierzyć więcej, tak? Jeśli nie umiesz zarządzać tym, co masz, no to też Bóg nie da nam więcej. No, to jest taka biblijna zasada.
Mnie też się kojarzy tutaj taka myśl, że należy zastanowić się, co myśmy zrobili, żeby mógł Bóg nam pomóc, tak? Może to obrazi niektórych słuchaczy, bo oni chcą czystego cudu. Oczywiście czyste cuda się zdarzają, Oczywiście czyste cuda się zdarzają i to też jest fakt. Dobrze, ale przejdźmy do Pisma Świętego. Czy ono jest trudne? No, często ludzie mówią, Pismo Święte jest trudne, więc ja przeczytam tobie Psalm 37, werset 3. Miej ufność w Panu i postępuj dobrze. Mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twojego serca. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu. On będzie działał i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja jak południe. Czy to jest trudny werset? Czy to jest werset niezrozumiały?
No, wiesz, podejrzewam, że jakbyśmy go wzięli, chcieli wziąć teologicznie, go roztrząsać, no to moglibyśmy mieć jakieś różnice, tak? Natomiast jeśli biorąc, tak mówiąc kolokwialnie, na chłopski rozum, no to on jest dosyć prosty. Musimy pamiętać, że nauczanie Słowa Bożego i Jezusa zwłaszcza, no było kierowane do prostych ludzi, rolników, rybaków, hodowców, a nie teologów, więc oni musieli go rozumieć, tak? Bardzo często przemawiał w taki sposób, aby no, te przypowieści, te rzeczy były dla nich zrozumiałe. One dzisiaj mogą dla nas, jako Europejczyków, no nie do końca być zrozumiałe, ale one na pewno nie były skomplikowane. I tak samo ten psalm pokazuje nam drogę do tego, aby być zadowolonym, radosnym, szczęśliwym, aby oczekiwać Bożego błogosławieństwa. I kluczem jest właśnie powierzenie swojego życia pod opiekę Bożą, pod Boże prowadzenie. Czy Bóg prowadzi cię w życiu? Czy Bóg nadaje sens twojemu życiu? Czy Bóg wyznacza tobie kierunek? Czy rozkoszujesz się Nim? Czy się radujesz w Nim? Tak? Bo do tego, w zależności od tego właśnie jak żyjesz, przychodzą Jego owoce lub ich brak.
No właśnie, to jest taki werset, który ty omówiłeś, który jest stosunkowo prosty dla mnie. Ja go czytam po prostu, literalnie. On spełni pragnienia mojego serca. Pan jest w stanie spełnić pragnienia mojego serca. Jakie to są pragnienia? No, to są moje pragnienia, ja je doskonale znam, więc czytając go nie widzę tutaj żadnej trudności w zdekodowaniu znaczenia. A jednak wiele osób mówi, tak się nie dzieje. Spójrzmy zatem, mamy do pomocy Pismo Święte, mamy do pomocy Ducha Świętego i mamy do pomocy opatrzności. Pismo Święte pomaga nam w sposób jaki? Czytamy je. Ty mówiłeś, że czytasz codziennie, tak? Przez pół godziny Pismo Święte. Co ono robi? Co ono robi?
Czasami czytam trzy razy dziennie, czasami raz dziennie, ale staram się czytać Pismo Święte systematycznie i codziennie. Raz więcej, raz mniej.
Co to ci daje? Co ono robi?
No, Słowo Boże mówi, że wiara pochodzi ze słuchania, tak? Z czytania Słowa Bożego, z rozważania nad tym, więc ja z tego słowa czerpię przede wszystkim no, naukę Bożą, tak? Poznanie Boga, poznanie Jego dróg, poznanie Jego ścieżek, więc dla mnie Słowo Boże jest relacją z Bogiem, tak? Bóg do mnie w taki sposób odpowiada, daje wskazówki. No, ten psalm, o którym czytałeś, rozkoszuj się Panem, jest synonimem rozkoszowania się Jego Słowem. Nie? I kiedy rozkoszujesz się Bożym Słowem, On prostuje twoje ścieżki, ponieważ Słowo Boże daje nam rozjaśnienie tych ścieżek, tak? To jest w tym psalmie tak by nawiązanie do właśnie rozważania, medytowania nad Bożym Słowem, które no, jest i lekarstwem dla naszej duszy, ale też i dla naszego ciała. Jest pokarmem, tak? Jest światłem, jest pochodnią i moglibyśmy powiedzieć tych wiele symboli, które Słowo Boże zawiera na temat Biblii. Nie? Dlatego no, zachęcam wszystkich do czytania Bożego Słowa.
Duch Święty. W jaki sposób zadziała Duch Święty, żeby pomóc nam w naszym życiu?
No, Duch Święty jako Boża osoba to jest ktoś, kto jest z nami. Jezus powiedział, kiedy będzie odchodził z tego świata, da nam innego pomocnika, tak? Da nam innego parakleta, który będzie z nami i będzie do nas przemawiał, tak? Będzie wprowadzał nas w Boże tajemnice, w Boże objawienia, w Boże Słowo. Będzie wyjaśniał nam ścieżki i drogi, będzie nas prowadził. Mógłbym podawać wiele fragmentów Słowa Bożego, co czyni Duch Święty. List do Rzymian mówi, że kiedy my nawet nie wiemy, jak się modlić, to Duch Święty stawia się za nami w naszych modlitwach, westchnieniach, objawiając nam Boże sprawy. Dla mnie Duch Święty jest realną osobą, tak? Nie, on nie jest dla mnie czynną siłą i mocą Bożą, ale jest realną osobą. W miejsce Jezusa dzisiaj Duch Święty jest przy nas. Sam Jezus powiedział, dam wam innego pomocnika. Tak? I w Jego duchu, w tym duchu będę z wami. Dzisiaj Bóg jest obecny przez Ducha Świętego. Daje prowadzenie, daje wrażenia, myśli, przeświadczenia. Daje wgląd w Słowo Boże. on do nas jakby, my to, no ja to mówię, przemawia, tak, ale daje pewnego rodzaju przeświadczenia wewnętrzne, dzięki którym możemy tą duchową rzeczywistość odbierać.
Dobrze, ja może powiem tak, o Duchu Świętym ja nagrywałem również z Tobą, ale też z Markiem Kamińskim, który jest naczelnym prezbiterem Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. I te nagrania znajdziecie na serwerze www.sarepta.pl w sekcji bibliotecznej. Spójrzmy teraz na Boże Opatrzności. Co to są Boże Opatrzności?
Wiesz co, no nie wiem, co to są Boże Opatrzności, bo korzystasz z jakiegoś innego przykładu niż ja jestem przyzwyczajony, ale podejrzewam, że chodzi o okoliczności, tak? Chodzi o, tak, o przejawy Bożego działania w naszym życiu. No i one także bardzo często no, wskazują nam Bożą wolę. Dzięki okolicznościom, które dzieją się wokół nas, możemy też uczyć się poznawać Boże drogi, Boże ścieżki, którymi On nas prowadzi. Musimy być na to wyczuleni. Stary Testament zwłaszcza jest bardzo mocno wyczulony na ten temat. Zresztą sam Jezus powiedział do ludzi, że potraficie rozpoznawać znaki czasu, a nie potraficie rozpoznać obecnego wieku. Nie? Czyli ludzie, obserwując życie Jezusa, nie rozpoznali w nim Mesjasza, nie rozpoznali w nim obietnicy Bożej i się z nim rozminęli. I tak samo my czasami, modląc się, a nie obserwując okoliczności wokół nas, nie zwracając na nie uwagi, no, możemy się minąć z Bożą odpowiedzią, z Bożą drogą, z Bożą ścieżką dla naszego życia.
Dobrze, i teraz tak, kiedy miałem taki problem, postanowiłem, że w pewnym momencie swojego życia sporządzę swojego rodzaju remanent, ewidencję. Wziąłem kartkę i zapisałem wszystkie przejawy działania Bożego w moim życiu. I teraz rozmawiając z osobami, które tu wcześniej jakby wspominałem, mówię im o tym, że Bóg dba o nas, że mam pewnego rodzaju, nie wiem jakby to powiedzieć, żywe świadectwo działania Bożej mocy w swoim życiu. No i słyszę, że ja jestem optymistą, że mam pozytywne nastawienie. Pomódl się za mną, żebym ja też miał takie samo. No, ja zapytam jakby, a czemu sam się nie pomodlisz o to?
No tak, no wiesz, w życiu są generalnie dwie kategorie ludzi. Jedni widzą szklankę do połowy pełną, inni widzą szklankę do połowy pustą. No i co z tym zrobisz? Jeśli nie zmieni się ich postawa, ich perspektywa, ich sposób patrzenia na życie, no to właśnie albo będą malkontentami, albo będą ludźmi, którzy potrafią coś ze swoim życiem pozytywnego, konstruktywnego zrobić. Jedni będą marudzić i narzekać, że ciągle im brakuje, a inni wezmą i z braku zrobią możliwość. Przeszkoda będzie czymś, co ich będzie dołowało, a dla innych przeszkoda będzie czymś, co będzie ich motywowało do życia, do postępu, do rozwoju.
Czyli to nie sytuacja, de facto, nie sytuacja, ale sposób naszego reagowania, nasza reakcja na tą sytuację jest tutaj kluczem. Ja pamiętam, słuchałem kazania, bardzo ciekawego kazania na kanale internetowym na YouTube, AM Chrześcijanie, to Bogdan Kwaśniewski, właśnie takie kazanie na temat zrzucania trosk na Boga powiedział. I tam był przykład tego typu, że w przypadku burzy to dobry chrześcijanin nie modli się o to, ażeby Pan zabrał burzę, ale inaczej, żeby zabrał mu lęk związany z tą burzą, która się dzieje w życiu.
No tak, no to jest biblijne, tak. Bóg do Pawła mówi, że nie módl się o to, żebym ci pozabierał przeszkody z życia, ale módl się o moją łaskę, która w słabościach się objawia, żebyś umiał przez te przeszkody i doświadczenia przetrwać, tak. Ponieważ różne przeszkody, doświadczenia, próby wiary, one są dla nas korzystne, są wskazane. Ważne jest, żebyśmy umieli przez nie w zwycięski, Boży sposób przechodzić. Wtedy wyciągamy właściwe lekcje dla naszego życia, no i możemy doświadczać Bożych błogosławieństw.
Dobrze, 20 minuta nagrania, a coś już długo, a tymczasem nadal nie wiemy, na czym polega składanie troski na Pana. Wiesz, mam tu suszarkę z praniem i za chwilę będę składał to pranie w kostkę, po to, żeby włożyć je do szafy, żeby wyprasować, część rzeczy położę sobie na krzesło, żeby rano się przebrać przed pracą. No, ale jak ma wyglądać to składanie troski na Pana?
No tak samo, tak jak ściągasz ubranie i wieszasz je na krześle, żeby rano je, nie wiem, było przygotowane, tak, do wyjścia do pracy, tak samo swoje troski, swoje problemy przerzucasz na Jezusa. nie wiem, jak to wytłumaczyć tobie prościej, oddajesz Bogu. Jeśli, nie wiem, twój sąsiad przykładowo potrafi coś fajnego zrobić, tak, i umawiasz się z nim, że on to zrobi, no to mu wierzysz. Wierzysz, ufasz, że on to wykona, tak? Jeśli, no nie wiem, boli cię kręgosłup, a musisz skopać ogródek, umawiasz się ze swoim sąsiadem, który jest silny, zdrowy, mocny, nic go nie boli i mówisz, on, i mówisz mu, że to trzeba zrobić. On mówi, tak, dobra, zrobię ci to. To w nim składasz swoją ufność. Nie chodzisz, nie martwisz, nie dopytujesz, nie marudzisz mu co chwilę, czy, ale na pewno dasz to radę zrobić. Ufasz, tak? Skoro to zrobi, to odpoczywasz w tym. Nie martwisz się już tym, nie martwisz. Możesz powiedzieć, pach, odfajkowane, skopanie ogródka odfajkowane, tak? I tym jest właśnie wiara. Wiara to jest chodzenie jakby w pewności, że coś zostało zrobione, nawet jeśli tego nie widzimy. Jeśli sąsiad ci powiedział, że skopię w tym tygodniu ogródek, no to ma do końca tygodnia czas. Nie musisz w poniedziałek zaglądać, czy ten ogródek już jest skopany i mówić, a, nie skopał go, nie dotrzymał słowa. Nie. On to może zrobić w sobotę. Nie. Ufasz mu aż do ostatniego dnia, że on to zrobił i się nie martwisz. Nie kłopoczesz tym, nie bierzesz tego. Nie idziesz do niego w czwartek, nie mówisz, dobra, wycofuję, bo jednak moje serce jest tak lękliwe i drżące, że sam to skopię, bo jednak się martwię, czy ty dotrzymasz słowa, czy nie. Zrobię to sam. No i my tak samo często robimy. Mówimy, że oddajemy coś Bogu, swoje troski, swoje kłopoty, a potem i tak zajmujemy się tymi sprawami sami, bo myślimy, że Bóg nie przyjdzie we właściwym czasie i w odpowiednim momencie.
Słowo bezsilność, wiesz, ono jest tutaj kluczowe, mi się wydaje. Koleżanka ma problemy małżeńskie. Krążyła wokół tego, w końcu rozpłakała się na moich oczach i powiedziała, ja jestem bezsilna. No właśnie, to jest chyba taki dobry przykład na to, żeby takie sprawy oddać Panu.
Oczywiście, no, są sytuacje w naszym życiu, które no, przewyższają nasze możliwości. Są rzeczy, na które my nie mamy wpływu, tak? Nie wiem, burza, pogoda, powódź, inflacja, czy różne inne rzeczy. Większość z nas nie ma na to wpływu, więc tak naprawdę no, musimy to oddać Panu. Musimy to oddać Bogu, żeby pokazał nam, jak w tej sytuacji mamy się zachować, jak mamy znaleźć wyjście właśnie z tego impasu, w którym żeśmy się znaleźli, no i polegać na nim, że on tą odpowiedź pośle i potem no, odpowiednio do tego, co otrzymaliśmy od Boga, reagować, działać i właśnie dzięki temu będziemy oglądali jego prowadzenie i rozwiązanie naszych kłopotów i problemów.
Dzięki lekturze Słowa Bożego oraz spotkaniom z ludźmi, którzy mają z nim do czynienia, zrozumiałem, że Bóg jest wszechmocny. Naprawdę wiele potrafi, a jednak my mu nie wierzymy. Czy to, ja mówię, adresuję to do siebie, czy tutaj jest konieczna rewizja naszej relacji z Bogiem?
No wiesz co, no ciężko jest wierzyć komuś, kogo nie znasz, tak? O kim masz błędne wyobrażenia, błędne pojęcie. Ciężko mu jest zaufać, zwłaszcza jeśli chodzi o poważne rzeczy. Wiesz, ja ci mogę ufać co do skopania ogródka, ale jeśli, nie wiem, miałbym ci zaufać co do jakichś poważnych rzeczy, no to już musiałbym naprawdę się z tobą dobrze znać, tak? I tak samo jest z Bogiem. No, jeśli mamy tylko powierzchowną relację z Bogiem, no to kiedy przyjdą traumy, kłopoty, problemy, no to będzie bardzo łatwo nam się zachwiać wierze. Przypowieść Jezusa o dwóch budowniczych, nie? O mądrym i głupim budowniczym. Jeden budował na skalę, drugi budował na piasku. No i tak samo jest w naszym życiu. To jaką masz tożsamość w Bogu, to jakie masz poznanie Boga, to jak bardzo głęboko kopałeś w Jego Słowie, no wypróbowane jest właśnie w życiowych traumach i burzach. To dopiero pokazuje, jaka jest nasza wiara w Boga, nie?
Kilka lat temu słyszałem takie słowa, ja już nie wytrzymam i odbiorę sobie życie. No i po prostu nie wytrzymam, jestem za słaby na to, co przynosi mi to życie, tak? Natomiast czytając Pismo Święte, to jest pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 13 werset. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Coś tu nie gra. Czy to jest ewidentny przykład niewiary?
Tak, dla mnie to jest ewidentny przykład niewiary i polegania na sobie, na swoich możliwościach.
A nie na Bożych.
A nie na Bogu. No tak, skoro mój Bóg jest wszechmogący, to może wszystko, tak? a ja jestem ograniczony i mogę powiedzieć, doszłem do ściany.
Jestem bezsilny, dalej. Jestem bezsilny.
Tak, jestem tak. bezsilny.
No, teraz dokładnie. Ty zadziałaj, teraz ty zadziałaj.
I wtedy, dokładnie, i wtedy trzeba zdać się wierze na Boga i pozwolić Jemu działać w naszym życiu.
No dobrze, gdzie podział się pokój przewyższający wszelki rozum? To jest werset z listu do Filipian, 4:7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Czy Pan czeka, żebym przyszedł do Niego?
Wiesz co, no pokój Boży ulatuje tam, gdzie zaczynasz polegać na sobie. To, co ten werset, który teraz przeczytałeś, to jest werset warunkowy. Poprzednie wersety mówią nam, co trzeba zrobić, aby ten pokój przewyższał zrozumienie, tak, nasze. Więc no, jeśli nie wykonamy wersetów wcześniejszych, no to tego pokoju mieć nie będziemy. No, to jest konkretna zależność.
Dobrze, dobrze, że o tym mówisz. Ja myślę, że nasi słuchacze mogą otworzyć teraz Pismo Święte i po wysłuchaniu nagrania samemu doczytać kontekst, do którego odnosi się ten werset.
No, no właśnie, no.
To jest takie zadanie małe. Natomiast drugie zadanie to jest wziąć kartkę, wynotować sobie wszystkie błogosławieństwa, które zdarzyły się w życiu. Czy spotkałeś się z czymś takim? Chodzi o wdzięczność.
Tak, no spotkałem się wielokrotnie w swoim życiu, też to robię. To mi pomaga skoncentrować się na Bogu, zobaczyć, ile rzeczy dla mnie dokonał i to pomaga też właśnie złożyć po raz kolejny swoją ufność właśnie w Nim, ponieważ tyle rzeczy już od Niego otrzymałem, to dlaczego miałbym po raz kolejny nie otrzymać? Oprócz tego, że to uczy wdzięczności, to uczy też właśnie polegania na Bogu.
Wiesz, ja sobie przypominam sytuację walki z Goliatem. Saul patrzył na Goliata i Dawid patrzył na Goliata. Widzieli to inaczej?
No, widzieli inaczej. Jeden patrzył na problem, drugi patrzył na Boga, który pokonuje wszelki problem. No i efekty były inne.
No właśnie, ja chciałbym bardzo podziękować Tobie za to, że zechciałeś porozmawiać ze mną. To jest chyba 300. nagranie, które razem uczyniliśmy w przeciągu 10 lat, okresu 10 lat. Pastor Mariusz Nachtman w tej chwili założył zbór w Sieradzu i serdecznie zaprasza na spotkania. Jak można Was znaleźć?
No można nas znaleźć w internecie, na KDM Sieradz. No można nas też, jeśli ktoś jest z Sieradza, no zadzwonić, spotkać się. Często jesteśmy gdzieś na ulicy. Tam można gdzieś mnie spotkać. Gdzieś stoję z ulotkami, z traktatami, z czasopismami. No, najlepiej to właśnie no, szukać, patrzeć w internecie.
Rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę i oczekuję, że w przyszłości spotkamy się znowu. Wszystkiego dobrego.
Bardzo pozdrawiam.